No cześć, no to może zaskoczenie, że inny głos się odzywa. Cześć Blacha, cześć Kasztelan. No bardzo na was mam nadzieję, że mogę liczyć, panowie, jeśli chodzi o dzwonienie. Myślałam, że niespodzianką też będzie temat dzisiejszej audycji, ale Martin wrzucił tytuł i już pewnie wszyscy wiedzą, o co chodzi, że do panteonu czarnych mamp, czarnych polewek, czarnych kontynentów, czarnych piątków, czarnych list, czarnego i wdowy, czarnej krowy w kropki bordo dołączył niedawno czarny protest. Baba w radiu. Karolina, no baba w radiu.
A kto ma być?
Świat. Nie, no słuchaj, no możesz podratować sytuację, to jest parytet. Mam nie tylko baba jest w radiu jest też mężczyzna.
No ale temat mamy dzisiaj taki, że no kto inny się nadaje.
Tak, temat dotyczy barbarzyństwa kobiet i dlatego ja się tu uważam za osobę uzasadnioną. Przynajmniej tak twierdzi czarny protest. Wiecie, o co chodzi. Chodzi o złożenie tych dwóch projektów. Jeden jest za zaostrzeniem tej całej antyaborcyjnej ustawy. Drugi był za jej liberalizowaniem. No i przeszedł oczywiście ten pierwszy za zaostrzaniem. Zastanawiam się w ogóle, dlaczego, bo na razie prawo wydaje się dosyć w tym temacie sprawiedliwe. Przynajmniej wiele krajów doszło do tego, żeby w niektórych wypadkach było to legalne, w uzasadnionych życiem, nie wiem, zdrowiem kobiety, gwałtem, różnymi rzeczami. Bo tak restrykcyjne prawo, jakie ma się u nas pojawić, jest tylko w 7 krajach. Słuchajcie, troszeczkę statystyk. W Salwadorze, w Nikaragui, Gwatemali, Malcie, Dominikanie i Chile. Polska ewentualnie może dołączyć do tych krajów i tam dochodzi do jakichś strasznych rzeczy, bo wiadomo, tworzenie tak regulacji dla tak niejednorodnego tematu, jakim jest przerwanie ciąży, rodzi precedensy i z nich się rodzą chore sytuacje, tak jak na przykład sytuacja, kiedy kobieta urodziła martwe dziecko, zostało to zakwalifikowane jako właśnie przerwanie ciąży, doprowadzenie do urodzenia martwego płodu i została skazana na 40 lat więzienia, mimo że miała dzieci w domu, nie? Inna na 30. To właśnie się dzieje, kiedy się reguluje ustawami rzeczy, które powinny regulowane zupełnie w inny sposób, gdzieś moim zdaniem. I ja chciałam powiedzieć na przykład jasno, że nie jestem zwolenniczką aborcji, bo tutaj trudno być, nie wiem, zwolennikiem, chodzić, namawiać kobiety wszystkie w ciąży, że robicie coś. Nie jestem za tym, żeby to było jakieś powszechne. Ale jestem przeciw tej ustawie, to na pewno, bo to powinno się regulować czym innym. I nie do końca no, jest tak, że to jest kwestia naszej, moim zdaniem, gdzieś macicy, tak, i tego, co tam jest. To jest jednak decydowanie, moim zdaniem, o czyimś życiu. Tylko jest pytanie, czy ma się do tego prawo i czy... To nie jest na pewno gdzieś, nie może podchodzić dla mnie pod eutanazję, na przykład, żadną, nie? To zupełnie czego innego dotyczy. Spotkałam się niedawno z głosami, które to gdzieś, które no to zrównywały. I ja nie wiem, jak mogą sobie ludzie wyobrazić, że każdy rodzaj przerwania ciąży, bo na przykład kobieta może się przewrócić, upaść i w wyniku tego poronić. No i co, też pakujemy ją do kicia? Albo mogą zacząć kłamać kobiety, albo zacząć szukać naprawdę coraz gorszych sposobów na coraz mniej legalnych, coraz mniej bezpiecznych sposobów na pozbywanie się ciąży. Dziwi mnie jeszcze to, że nie ma, że cały czas jest dofinansowywany i omawiany sposób karania za to i wpędzanie gdzieś w kryminalistykę tego tematu, a równocześnie nie pojawia się tak samo szeroko zakrojony system wspierania kobiet, które nie radzą sobie z tym, że są w ciąży, z różnych względów, chciałyby w tej ciąży nie być. I uważam, że jakiś szerszy system wsparcia dla nich psychicznego, a nie gdzieś piętnowanie ich za samą myśl o tym, byłby o wiele skuteczniejszy niż formułowanie takiej ustawy. Jeżeli ktoś chciałeś powiedzieć przed chwilą.
Ale już zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
No, bo chodzi o to, że była akcja, czarny protest, nie, w internecie, czyli ludzie sobie robili zdjęcia na czarno, wrzucali na Face'a, wszyscy ludzie, no oczywiście podbijane to było przez przez celebrytów. Chodziło o to, że to jest stop barbarzyństwu wobec kobiet. Ja nie widzę tutaj w ogóle barbarzyństwa wobec kobiet, nie? Kobieta, która decyduje się na aborcję, już nawet obojętnie jakie ma powody, to każda może mieć naprawdę inne. To przede wszystkim sama gdzieś też na sobie ponosi te konsekwencje, nie? Jeżeli naprawdę jest przekonana, że tego chce, nie będzie miała z tym żadnych problemów psychicznych ani innych, to jest jej prawo, żeby chciała i nikt jej przed tym nie zatrzymał, już tym bardziej ustawa, bo moralność, ewentualnie takie rzeczy nie biorą się z przepisów. Ja nie wiedziałam, ile jest za zabijanie człowieka od dziecka, jaka jest kara, jaki to jest paragraf, ale wiedziałam zawsze, że to jest coś złego i że tego nie chcę robić, nie będę i nie zrobię, nie? Chyba że mówię w obronie własnej. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie takiej na przykład sytuacji, kiedy jest to wyregulowane i matka, jest zagrożenie życia matki, nie? I nawet z tego względu nie jest to dopuszczalne i w konsekwencji na przykład umiera i matka, i dziecko. No i wtedy, no trudno, mogliśmy kogoś uratować, ale takie mamy przepisy nowe, no, że nie możemy nawet próbować, no i bo nawet, nawet w Biblii jest rozróżnienie na to. Na przykład jest taki cytat w Księdze Wyjścia, rozdział 21. Jeśli mężczyźni podczas buki uderzą kobietę w ciąży i spowodują poronienie, lecz ona nie odniesie innego uszczerbku na zdrowiu, wówczas według prawa winny wypłaci odszkodowanie, którego zażąda mąż kobiety. No, a w przypadku oczywiście, jeżeli zrobisz szkody na zdrowiu, zapłacisz życiem za to życie. Więc nawet tutaj te wszystkie obrońcy pro-life, to życie kobiety już się nie liczy? Zdrowej, dorosłej osoby, która może wydać na świat i inne dzieci? To nie jest pro-life? Że ratujemy kobietę? Ona już się robi nieważna, jest po prostu jakimś tam tylko brzuchem, który jest zmuszony. No mówię, ja nie jestem wcale za aborcją, ale pierwsze, jeżeli przyszłaby do mnie koleżanka i powiedziała, słuchaj Karolina, jestem w takiej sytuacji, jest w ciąży, ja chcę się jej pozbyć. Ja bym nie leciała od razu na policję, czy nie mówiła, jak możesz, ty taka, owaka, nie wiadomo jaka, tylko spróbowałabym po pierwsze zainteresować się, co się takiego stało, w jakim ona jest stanie psychicznym i jest naprawdę masa ludzi, którzy teraz nie mogą mieć dzieci. Mamy stresy, mamy niepłodność, mamy złe jedzenie, wszystko. Coraz więcej dowiaduje się od znajomych, jakie mają trudności i takie noworodki oddane mają przeważnie od razu adopcyjną gwarancję i wszystko idą, no. Także dać jakieś takie wsparcie po raz pierwszy. Dziwi się, że ludzie, czemu nikt nie dzwoni, no.
Tak może dlatego, że nie powiedziałaś, jak można dzwonić.
Nie wierzę, że blacha nie wie, jak można dzwonić, kasztelet. Można dzwonić na enklawa.net, na Skype'ie.
Blacha się akurat uraził, że ty prowadzisz. Więc.
A, no ale siedzi i pisze komentarze. Ale poszedł zapalić, dobra.
No, a to, co miałem powiedzieć i zapomniałem, to sobie przypomniałem, to, że jak będzie zabronione to w aborcja w Polsce, to będą kobiety jeździć za granicę.
No dokładnie, albo...
I będzie ich to drożej kosztować, tylko i taka będzie różnica.
Ja jeszcze myślę, no tak będzie, bo tak działają, słuchajcie, wszystkie zakazy takie durne, obojętnie, tak jak zakaz, prohibicja w Stanach, tak? W czasie prohibicji powstało najwięcej barów, nie? Z tym, ze wszystkim tak działa. Nie wiem, możemy zakazać kłamstwa, tak jak pisałam, można zakazać na przykład kłamać, nie? W ogóle, że to zawsze jest coś złego. Wiadomo, że kłamstwo jest złe z założenia, ale są na przykład sytuacje, kiedy, nie wiem, ktoś trzyma Żydów w domu, w piwnicy, tak? I przychodzi gestapowiec, no i mówi, przepraszam, czy pan ma Żydów w piwnicy? Tak, panie władzu, nie splamię się kłamstwem, bo kłamstwo to zło, tam są. Nie można regulować pewnych rzeczy w taki sposób, bo regulacja gdzie indziej. Cześć Jacek, zapaliłeś. Przybyłem, zobaczyłem, zapaliłem. Coś powiedz coś, swoje zdanie, najlepiej.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No wiesz, to co pisałem na czacie przed chwilą, że zasadniczo to jak walisz gruchę do kibla, to już jest jakieś przerwanie ciąży w bardzo, bardzo wczesnej fazie, tak. Nie?
Niedopuszczenie jakby, do niej, niedopuszczenie do powstania człowieka. Niedopuszczenie.
Tak. No.
Tak, te wszystkie też... kobiety, z którymi się nie spotkałeś, ile marnotrawstwa przecież, nie? Ile dzieci by powstało. No idźmy dalej tym trokiem myślenia. Jeszcze my nie mamy dziecka, Jacek, nie?
Ale mnie to trochę zastanawia, Karolina, w twoim przypadku, no. Bo ty wszemi wobec się deklarujesz jako chrześcijanka.
No, cytowałam już Biblię nawet w pierwszych 15 minutach audycji.
Tak, a chrześcijanie od lewa do prawa twierdzą, że coś takiego jak zabieg aborcyjny w każdym przypadku jest złem. Także w zborach, przynajmniej w jednym, w którym ja byłem, to się pytałem.
Dlatego nie jestem w żadnym zborze. Bo nie jestem za takimi sztywnymi regulacjami. Wiesz, kościoły mają pewną tożsamość kościelną i tam nie masz jak się z tego wyłamać. Ja uważam, że temat jest zbyt skomplikowany, żeby sobie powiedzieć jednoznacznie, że to jest zawsze, wiesz, złe. Zawsze, no na pewno, jejku, zawsze jest złe, ale przecież są też takie poronienia naturalne, nie? Kiedy organizm sam odrzuca ciążę. Są różne wypadki, naprawdę. I tutaj chodzi o to, że zacząłby się ścigać kobiety zupełnie niewinnie, które w ogóle nawet chciały mieć dziecko. Ale niechcący, wiesz, czy nie wiem, przez jakąś poszły na basen, nie wiedziały, że są w ciąży, pojechały w góry i poroniły, bo wlazły na giewont, nie? Z jakimś nadmiernym wysiłkiem. Widzisz, no w Biblii jest napisane, jest rozróżnienie na zabicie człowieka, a na pobicie kobiety w ciąży, w której jest, no i jeżeli ona przeżyje, tak. Jest to rozróżnienie i te przykazanie nie zabijaj, tak naprawdę, wiesz, przetłumaczone właściwie to jest nie morduj. Chodzi o takie naprawdę, wiesz, morderstwo człowieka drugiego z premedytacją, nie? A w przypadku...
To niesprawiedliwe to jest morderstwo.
Tak, ja po prostu, wiesz, fajnie zdecydować o zżyciu kogoś innego, jak ciebie to nie dotyczy, nie? I jakiś taki polityk siedzi.
W tym momencie cała, wiesz, cała grupa, co ja mówię, jaka grupa, rzesza teologów kościelnych, najświętszych z najświętszych po prostu ludzi tego świata, grzmi już jak tego słucha, tak? Grzmi i spluwa przez lewe ramię, tak? Żeby to się nigdy nie wydarzyło, tak? No. Zdajesz sobie z tego sprawę?
Zdaję sobie sprawę, że tego słucha w tej chwili 27 osób i tam na pewno nie ma nikogo takiego niestety. Fajnie by było właśnie o tym gadać, wiesz Jacek, tego brakuje, bo się tworzy ustawę.
A ja myślę, że takie marsze to są, wiesz, to są inspirowane po prostu. Ja myślę, że jesteś na tyle świadomą osobą, że wiesz, że takie marsze są inspirowane często w celach politycznych.
No ale nie ma efektu politycznego. Nie ma efektu politycznego, ustawa i tak poszła.
A to już jest na zupełnie inny temat, czy efektu politycznego nie ma, czy go nie będzie, czy będzie, to dopiero się okaże.
No zgadza się.
Natomiast ja w tym kontekście często podaję taki przykład, to było, żebym nie skłamał, bodajże w latach 80. No. Kiedyś mocno interesowałem się tym tematem. W latach 80. Grupy pro-life w USA najbardziej się przyczyniły do rozpropagowania klinik aborcyjnych. W jaki sposób? Mianowicie wcześniej jakby nikt nie słyszał o tym, prawda, jacyś tam przeciętni ludzie nie mieli świadomości tego, że w jakiejś tam klinice przy szpitalu wykonuje się jakieś tam zabiegi. No wykonuje się zabiegi, no co w tym dziwnego, nie? No. Natomiast jakby nie mieli o tym szerszego pojęcia, tak? Mhm. Dopóki grupy pro-life nie zaczęły protestować na szeroką skalę. Zresztą gdzieś w internecie jest do znalezienia taki bardzo ciekawy wykres, jak przychody takich klinik zaczęły rosnąć w momencie, kiedy grupy pro-life i, że tak powiem, środowiska religijne najróżniejszej maści zaczęły na ten temat gardłować, tak? No. Poniekąd ci ludzie robią reklamę takim klinikom, nie do końca chyba zdając sobie z tego sprawę.
Zgadzam się. No, w Stanach to się nazywa Planned Parenthood. To są niby, są takie kliniki, które są rzeczywiście zupełnie klinikami aborcyjnymi. One się nazywa Planowane Rodzicielstwo i nawet Michelle Obama je wspiera hojnie. Jakiś czas temu, z pół roku temu o tym czytałam. I zgadza się, masz rację, bo słuchaj, w momencie, kiedy jest taki temat i zaczynają się uaktywniać zwolennicy na przykład aborcji, tak? Że mamy prawo w ogóle cały czas abortujmy, w ogóle non stop. Wszystkie kobiety powinny raz w życiu wykonać aborcję, bo inaczej... Wiesz, i jeżeli zaczynają się odzywać różni ludzie i też ogłaszają się ludzie przy okazji, którzy to po prostu robią i którzy raptem otwiera się żyła złota. To jest tak samo, jak było wprowadzenie cydru w Polsce na bojkocie jabłek, nie? Przy tej aferze Putina. Przecież raptem pojawił się wszędzie cydr. Ktoś od razu na tym robi biznes. Kto jeszcze na tym zrobi biznes? Wszystkie producenci środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych. Teraz podejrzewam, że im wszystko wzrośnie. Wzrośnie im sprzedaż, bo te osoby, co będą chciały rzeczywiście to zrobić, to zrobiło to, mówię, w coraz paskudniejszych warunkach, bo to przeważnie dotyczy ludzi ubogich, dlatego że bardzo majętne panie, one nie dopuszczają do ciąży. One inwestują w tak fantastyczne środki antykoncepcyjne, nie? Które teraz są naprawdę dostępne i można zdroworozsądkowo, jeżeli nie chcę być w ciąży, to mogę zaplanować, że w niej nie będę. Da się to naprawdę zrobić na coraz więcej sposobów. Więc to dotyczy zawsze ludzi, którzy nie mają takiej możliwości, nie mają na to środków, nie mają może edukacji, albo żyją w takim momencie, że nawet nie wiedzą, że zachodzą w ciąży, bo nie wiedzą, że właśnie z kimś spały. Bo mówię, to by trzeba było też, Jacek, na jedną rzecz spojrzeć. Czy ja mam prawo powiedzieć mojemu sąsiadowi na przykład, któremu zgwałcą córkę i jeszcze ona, ta ciąża, zagraża jej życiu, tak? Czy ja mam prawo mu powiedzieć, panie, kurna, wiesz, czy ja mam prawo mu powiedzieć, jakie on musi mieć emocje, wiesz, ja mam dwie córki. Ja sobie nie wyobrażam tego, żebym miała decydować o tym, że ona zginie, nie? Bo jej po prostu aktualny płód, wiesz, zagraża gdzieś. Nie chodzi o to, żeby to tak zalegalizować, nie o to chodzi. Chodzi o to, czy my mamy prawo ludziom nie dawać możliwości w ogóle decydowania. A poza tym moralność nie bierze się z przepisów prawa. Umówmy się. To, że jest ograniczenie jakiejś prędkości, to, że jest zakaz mordowania, nie znaczy, że ludzie przestaną mordować. W ogóle nie powinno być, moim zdaniem, takich przepisów, bo one tworzą wiele precedensów, one tworzą przychrzanianie się, żeby nie powiedzieć przychrzanie się, do spraw, które w ogóle nie wchodzą w zakres tej ustawy, ale które będą wyglądały jak zachodzące właśnie takie różne przypadki. Kiedy kobieta, wiedząc, że jest w ciąży, za dużo pływała, doprowadziła do poronienia, wiesz, no to co się dzieje w tym całym Salwadorze i we wszystkich tych krajach, gdzie został wprowadzony całkowity zakaz aborcji.
Ja myślę, że tutaj dobrą odpowiedzią jest na ten temat w takich swoich wystąpieniach i zarazem promocji swojej książki i od niedawna fundacji. Wszyscy ci, którzy nas słuchają, mogą sobie poszukać takich wystąpień Szymona Hołowni. On tam troszeczkę opowiada o kościele od środka i też o tym, jak to jest, że on jest na pograniczu dużych mediów i na pograniczu jakichś tam, prawda, środowisk kościelnych. I ja tutaj w 100% podpisuję się pod jego zdaniem, że należy leczyć przyczyny, a nie skutki. Bo to jest troszeczkę tak, że my walczymy z jakimiś skutkami, tak? Nie patrzymy na przyczyny, tak? Przyczyną w bardzo wielu miejscach jest albo nieświadomość, albo jakaś patologia społeczna, albo jakieś trudne sytuacje, najróżniejsze teraz, o których, prawda, wspominać tutaj nie będę, bo zajęłoby to 3 kolejne audycje. Mhm. Nie, no... z którymi nie możemy sobie poradzić i finalnym skutkiem jest właśnie to, że jakaś tam kobieta czy dziewczyna zaczyna szukać, prawda, tej możliwości ostatecznej. Co więcej, ja mam taką prośbę, czy realizator mógłby ściszyć ten podkład, bo za chwilę czaszka mi eksploduje i będzie to słychać po prostu aż u Martina w domu, jak mi łeb eksploduje, a on by chyba tego nie chciał.
Zrobione, wracę. Jeszcze?
Może być, czy jeszcze?
Jeszcze odrobinę.
Dobra.
Będę naprawdę wdzięczny. Dziękuję.
Dobra.
Okay.
Poza tym, ja swego czasu miałem kontakt z taką dziewczyną, która dokonała tego zabiegu. Mhm. I ona powiedziała tak, że oczywiście bardzo żałuje, że to zostało gdzieś tam w jej psychice, tak, i że nikomu tego nie życzy i tak dalej, ale w tamtym czasie była w takiej sytuacji, gdzie po prostu spotkała się z jakimś takim murem kompletnego niezrozumienia, tak? Mhm. To jeszcze była taka sytuacja, że poniekąd jej facet naciskał na to, no bo oni wtedy byli w takim wieku, gdzie dziecko by spowodowało pewne, prawda, rozbicie ich edukacji. Domyślasz się, o czym mówię, tak?
Tak.
Nikt, jak mi się wydaje, kto ma w miarę normalnie poukładany obraz rzeczywistości, w jakiej żyjemy, nie planuje mieć dzieci w wieku lat 18, na przykład. Natomiast ona powiedziała jedną rzecz, że będąc ponownie w takiej sytuacji z świadomością, którą ma dzisiaj, najprawdopodobniej zrobiłaby to samo, ponieważ absolutnie nikt wtedy nie miał najmniejszej ochoty, jakiejś intencji jej pomóc w tym.
No właśnie. Dokładnie.
Co ona w ogóle ma z tym zrobić? Obawiam się, tak jak mówicie, zakaz jak zakaz, tak? My zakazy sobie możemy wprowadzać, tak? A turystyka aborcyjna jest faktem i wszyscy ci, którzy z tym polemizują, tworzą sobie jakiś utopijny świat. Natomiast taki prawny zakaz, który właśnie może być tą polityczną konsekwencją, o której mówiłem przed chwilą, może spowodować jeszcze większe społeczne tabu. a tego, jak mi się wydaje, byśmy nie chcieli, a przynajmniej każda kobieta, która gdzieś tam, czy dziewczyna, która ma świadomość, że potencjalnie, nie wiem, mając różnych partnerów, może jej się coś takiego przytrafić, no nie chciałaby się spotkać w takiej sytuacji z jeszcze większym murem niezrozumienia niż było to do tej pory. Aczkolwiek zostaje jakby wobec tego wszystkiego zostaje nadal przy tym zdaniu, które również i tutaj jakby polecam naprawdę wszystkim chrześcijanom czy osobom będącym gdzieś, prawda, głęboko wewnątrz tych środowisk duchowych, bo ja nie jestem, tak? Polecam posłuchania sobie, co myśli i co mówi na ten temat Szymon Hołownia, że należy leczyć przyczyny, a nie skutki.
No wiesz, leczyć przyczyny, a nie skutki, to nie tylko Hołownia mówi. On to umieszcza w kontekście, tak? Akurat tematu okołoaborcyjnego. Ale to jest spójne wszystko, co mówisz z jego wnioskiem, że to stwierdzenie również tutaj jest jak najtrafniej sformułowane. No bo zobacz, ta dziewczyna, wyobraźmy sobie naprawdę po prostu odrobinę empatii, jest sama. Na przykład facet nie chce, nie? Albo w ogóle ją porzuca. Nie mówię o tej koleżance, mówię o kimś innym. Przypadek XYZ. Facet ją wyrzuca, rodzice też z domu, nie? Idzie do kościoła, gdzie słyszy, że jest grzesznicą i trzeba było przed ślubem nóg nie rozkładać, nie? I tak dalej, i tak dalej. I ona zostaje z tym sama. I teraz w tej swojej samotności, w ogóle wyobraźmy sobie miejsce, że teraz jeszcze odpowiadam za dziecko, wiesz, że w tej mojej samotności w ogóle nie ma miejsca. Wszyscy mnie zostawili, to jeszcze będę mnożyć problem i się, wiesz, podwajać go, rodząc to dziecko. Żeby ktokolwiek właśnie była, o tym mówię, była możliwość, żeby ona idzie, że ma takie myśli, została z tym sama. I taki ksiądz, który chce, obojętnie, czy jakiś tam pisowiec, który chce teraz posłać do więzienia, żeby jej powiedział, słuchaj, masz tutaj, nie wiem, 4000 za to, żebyś urodziła to dziecko, znajdę rodzinę, która je od razu od ciebie odbierze. Po prostu tylko je urodź, nie? Nie będziesz miała konsekwencji, możemy zrobić wszystko anonimowo, nie będziesz piętnowana. I masz rację, ja też tak uważam. To miałam jeszcze powiedzieć, że zaostrzenie tego spowoduje, że już w ogóle ktokolwiek będzie się bał powiedzieć, bo nawet przecież kobiety mają problem, to jest taka jakaś sytuacja upokarzająca, nie potrafię sobie tego wyobrazić, naprawdę nie potrafię sobie tego wyobrazić. Gwałt jest sytuacją przy ataku upokarzającą jakąś trudną, że one nawet mają problem ze zgłaszaniem tego, nie? Z tym też są różne choski klocki, że tam byłaś źle ubrana i tak dalej. Kobiety też kokietują, no i czasami nie wiedzą, kto jest adresatem. Naprawdę nie zdają sobie sprawy, kto jest adresatem. Tam ich umizgów jakiś ten. I naprawdę różnie z tym bywa, mają problem. Co dopiero powiedzenie o aborcji, ale do tej pory było mnóstwo przypadków, gdzie mogły o tym choć rozmawiać, bo były troszeczkę ofiarą. Czy gwałciciela, czy ofiarą tego, że dziecko zagraża życiu, nie? I w tej chwili, no, trzeba decydować i dano prawo całej rodzinie, mężowi, zadecydować zgodnie z ich przynależnością. Czy oni są w kościele takim, czy w innym, czy są ateistami, czy są jehawymi. Macie prawo do swego punktu widzenia na sprawę i decydujcie. Przecież wiadomo, że też wszyscy lekarze, no tam też była jakaś sprawa, nie? Różnie z tymi lekarzami też jest. Moim zdaniem po prostu leczyć trzeba przyczynę, tak jak ty też mówisz, a nie skutek. Dawać jakieś wsparcie.
Żeby nie było tak sztywno, a bardziej słodko, to ja powiem na podsumowanie, że rozkładanie nóg przed ślubem jest całkiem przyjemne i zacytuję Richarda Bransona, który co prawda mówił to w kontekście biznesowym, ale ja to użyję w kontekście rozkładania nóg przed ślubem. Don't screw it, let's do it. Dziękuję bardzo.
Dzięki, Jacek, za telefon.
Jak chcecie, ale to bardzo niehigieniczne.
Piękna rzecz, tylko ta siódma góra i siódma rzeka cholernie daleko.
Ja w ogóle nie wiem, jak trzeba prymitywnie myśleć, że naprawdę to rozwiąże problem, bo to jest tylko ściganie. Tak naprawdę, czy chodzi nam o to, żeby nie było aborcji, znaczy nam, kurde, się przyszło o tym, czy chodzi o to, żeby tych aborcji nie było, czy chodzi o to, żeby wyłapać wszystkie kobiety, które ją robią? Bo dla mnie zaostrzanie takich przepisów jest po to, tak jakby ukarać wszystkich winnych i to jest nasz cel. Ukarać winnych, a nie żeby było naprawdę, żeby zminimalizować liczbę, bo to jest w ogóle inne działanie powinno się na tym koncentrować. To jest tak samo jak stawianie zmienianie przepisów drogowych. nie powoduje, że jest mniej wypadków i tak dalej. Po prostu to rozsądek, jest do tego potrzebny rozsądek kierowców.
Niektórzy ze strachu trochę wolniej jeżdżą wtedy, jak są ostrzejsze kary, ale generalnie większość nie z tego powodu w ogóle.
Właśnie.
To nie jest powód, zaostrzenie kar nie będzie, nie spowoduje, że wszyscy nagle zaczną przestrzegać przepisów.
Wiecie, w Skandynawii nie można tam za bardzo kupić alkoholu po 18, straszne są ceny. Jeżeli kupisz 3 razy na przykład pod rząd piwo, to na drugi dzień puka pan z opieki społecznej, czy masz problem z alkoholem. I co się dzieje? Jest turystyka alkoholowa i mnóstwo Skandynawów przyjeżdża do Polski na weekendy, przelatuje Bałtyk i tyle samo, co Bałtyk wypija i po prostu piją tutaj, po czym wracają do siebie. To dotyczy tak samo seks, turystyki, różnych niestety takich tematów. I o to chodzi. Teraz taki, wiecie, ten gdzieś czarny protest, no dla każdego scynego, też nie uważam, że to jest barbarzyństwo wobec kobiet. Barbarzyństwem bym tego nie nazwała, bo... No, ale to jest mój słownik barbarzyństwa. Może dla kogoś jest, nie? Na pewno jest to temat fajnie dobry właśnie na taką free, bo gdzie indziej uważam naprawdę, że często właśnie dając możliwość zadecydowania ludziom i szacunku do tego, że mają jakiś taki problem, więcej osób by się z tego wycofało, bo by przynajmniej zaczęło o tym rozmawiać, dowiedziałoby się o sposobach na inne rozwiązanie problemu, na przykład, że naprawdę ktoś na to dziecko czeka i mówię, jestem ciekawa, jaka jest gotowość wsparcia dla takich kobiet, które chcą to zrobić, u tych wszystkich, którzy tak bardzo je potępiają. Bo powinna być no przynajmniej kilkukrotnie większa od chęci tego potępiania, bo ja nie widzę tutaj, naprawdę nie widzę w tym wszystkim troski o to życie. Tylko widzę chęć gdzieś potępienia i no nie wiem, brak też empatii. Nie umiałabym naprawdę komuś, wiecie, znajomemu powiedzieć w takiej sytuacji czy jakiegoś, nie wiem, dziecka z gwałtu, gdzie jest jakaś taka trauma i trauma się powiększa i na przykład kobieta nie może dokonać zabiegu i decyduje się na przykład na samobójstwo, bo jest po prostu w takiej, wiecie, w takim krzyżowym ogniu ze strony państwa i wszystkiego. Moim zdaniem to nakręca spiralę, jakąś taką właśnie proaborcyjną, taki zakaz.
A ja powiem, że słuchacie Free Life, dzisiaj trochę w odmiennym składzie. I to jest audycja, w której rozmawiamy na różne tematy i można zadzwonić i powiedzieć swoje zdanie. Nikogo za to nie wyrzucimy. A i co jeszcze miałem powiedzieć? A, że można dzwonić na numer 222-195-159 telefonem albo Skype'em na enklawa.net.
Właśnie, tego nie powiedziałam o telefonie.
Albo w Odrze lub Różyczce.
Odwyk.com. O Bogu po ludzku.
A tym gdzieś to mnie zaskoczył. Ten... Właśnie sobie myślę, co jest...
Oj, Odwyku nie. Puściłem ten, Enklawy no miałem właśnie. Puścić. Dobra, to Enklawy, ten reklamę.
Back.
Którą?
Back. Wszystko jedno. Dobra, nie puszczę teraz, zaraz
Dobra.
Zrobimy. Nic na siłę.
Później.
Nic na siłę, bo będzie jak w ustawie. Jeszcze jeden temat. Przecież zdarza się, że są zgwałcone naprawdę małe dzieci. Małe dziewczynki. Zachodzą w ciążę przez ten, nie? Jest jeszcze taki temat molestowania, o tym nie mówiłam. Nie pomyślałam, nie? Naprawdę, 10-12-letnie.
No dobra, ale czy w takim przypadku ta aborcja nie będzie bardziej dla tego dziecka straszna i szkodliwa niż urodzenie dziecka?
Czy wiesz co, mi się wydaje, że gdzieś przerwanie ciąży w takich warunkach, no, wysoko rozwiniętej medycyny u takiego dziecka, nie wiem, no. Bo nie wiem, bo trzeba było tak, czy w ogóle nie potrafię sobie, wiesz, wyobrazić takiej sytuacji. Żeby Jacek, no niestety są tacy, wiesz, ja bym chciała, żeby nie było, ja bym chciała w ogóle, żeby nie było potrzeby aborcji i tak dalej. No, nie żyjemy w idealnym świecie, że zrobimy ustawę i wszystko, pyk, zacznie działać, nie? W sytuacji, kiedy naprawdę jest jakieś dziecko, czy nawet przykład dziecko niedorozwinięte, upośledzone, bo takie dzieci są często, też padają ofiarą, gwałcicieli, dziewczynki upośledzone, które ani... Czy też one powinny zostawać, wiesz, matkami, nie? Czy zostawiamy to Bogu, państwu,
Z tego, co pamiętam, to nawet dzieci upośledzone, nie jestem pewny, ale coś mi się tak ubiło uszy, że dzieci upośledzone nawet nie powinny mieć dzieci, dlatego że te dzieci też będą dziedziczyły to upośledzenie.
No może nawet nie mogło, ale wiem, że no, można dojść do naprawdę, moim zdaniem, wprowadzenie takiej ustawy wyzwoli o wiele bardziej drastycznych, o wiele więcej drastycznych sytuacji, niż ma naprawdę de facto uratować. Bo nie sądzę, żeby kobieta zdesperowana, która chce to zrobić, sobie usiadła, no tak, wprowadzono tą ustawę, no jednak nie mogę. Albo będą chciały pójść do tego więzienia. Będą tak, będzie im wszystko jedno. Dobra, idę do więzienia, tam przynajmniej dadzą mi jeść, nie będę musiała o niczym myśleć, nie będę musiała decydować o swoim życiu, dadzą mi jeść, wyjdę na spacerniak i tak dalej. Będzie mieli przypomnione więzienia kobietami po aborcji, pijanymi rowerzystami i alimenciarzami. Po prostu tak, takie mamy mieć państwo. Dziękuję bardzo.
Uważam kryzys autorytetu rodziców.
A ja mam pytanie, Karolina, takie, czy ty jako kobieta nie czujesz się, nie bulwersuje cię to, że posłowie, którymi są w większości mężczyźni, ustalają prawo, które ma dotyczyć kobiet?
No tak, bo mówi się, że to prawo dotyczy kobiet, nie? A nie zupełnie czy rodzin, czy coś takiego. Czy mnie to nie bulwersuje? Wiem, że mnie bulwersowało nawet takie prawo, bo ja się, wiecie, urodziłam w czasach, kiedy byłam z tatą w sklepie i była czekolada. I mówię, tato, kup mi tą czekoladę. Tata mówi, że nie ma kartek. Ja mówię, ale masz pieniądze. I wiesz, cała kolejka patrzyła na 6-letnie dziecko, które zdawało sobie sprawę bez żadnej szkoły, jak absurdalny jest to system i że każdemu było porówno, nie cukru. No. To jest tak samo. No. Jeżeli... Jestem trochę, znaczy, zbulwersowana. Mnie to, że tak powiem, osobiście jakoś nie dotyczy jako kobiety. Ja się tutaj nie czuję tej unii z kobietami, nie? Ja czuję po prostu ludzki aspekt taki. Czy mamy prawo w takiej sprawie bardzo trudnej wypowiadać jednoznaczny sąd, że wszystko? Bo to jest tak samo jak z różnymi innymi sprawami, że każde kłamstwo jest złe. Nie jest tak. Z założenia niby tak. Ale może dojść do sytuacji, że naprawdę najlepszą formą jest nie powiedzieć prawdy. Bo jakbyśmy sobie wszyscy mówili prawdę, to ja w ogóle nie wiem, jakby moja rozmowa z Jackiem wyglądała.
No. Każdy człowiek ma w sobie świnię, którą musi czasem wypuścić.
Ale my się powstrzymujemy tutaj jeszcze.
Ale jestem głęboko przekonana, że to brak własnego doświadczenia też przemawia. Nie? Że żeby któregokolwiek z tych posłów żona była w ciąży zagrożonej życiu, albo była, nie? Po jakimś gwałcie i oni mają już dwójkę swoich dzieci i raptem urodzi się dziecko nie wiadomo jakie, jakie oni boją się, jaki będą mieli do niego stosunek, nie? Po prostu brak takiej sytuacji, że ty nie jesteś w takiej sytuacji i nie wiesz, jak byś zareagował, a ośmielasz się decydować, znaczy narzucać innym swój pogląd po prostu. To jest okropne. No. Wolność dupy wewnątrz chałupy. No. Też mówię, ja nie sądzę, słuchajcie, żeby to był taki problem, bo nie wiem, czemu ma być zaostrzenie tej ustawy. Do tej pory jakoś to działało i co, raptem pojawiło się 100% więcej aborcji? Ktoś o tym coś wie? Ja nie jestem, wiecie, jakoś genialnie przygotowana.
W założeniu chcą zlikwidować aborcję całkowicie. To tak jakby zakazali oddychać, to wtedy by zlikwidowali zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem węgla wydychanym.
No i czasami trochę odrobiną etanolu.
Tak.
Ale nie, wiecie, chodzi o takiego, czy raptem pojawiło się tych aborcji tyle, że naprawdę zgodnych czy niezgodnych z prawem, nie wiem skąd jest ten pomysł na zaostrzenie. Czy to był program polityczny partii, czy
nie
coś takiego?
Pojęcia.
Bo nie sądzę, żeby to był jakiś taki straszny procent i żeby naprawdę kobiety normalne, które zaszły nawet w nieplanowaną, nie, mówię niechcianą, no ale to jest w sumie synonim, niechcianą i planowaną ciążę, to żeby naprawdę jakby to nawet zalegalizować w naszym kraju, po prostu razem zwiększyłaby się ilość aborcji o 1000000%, bo po pierwsze naprawdę to jest kłopot, wiecie, żadna kobieta nie chce być w takiej sytuacji, że jest w nieplanowanej ciąży i kobiety już umieją, mamy takie czasy, że naprawdę da się tego uniknąć, a jeśli chodzi o te przypadki wiadomo, różnych rodzin patologicznych czy innych, to zawsze będzie tak schodziło do głębokiego podziemia. I legalność, ja też nie wyobrażam sobie, żeby u nas była legalna aborcja, bo w jakimś na szeroką skalę, bo myślę, że wielu lekarzy by się tego naprawdę nie chciało podejmować, bo nawet zmiana ustawy nie zmieniłaby mentalności, tak? Oni i tak by byli napiętnowani. Jestem o tym gdzieś tam przekonana. Poza tym w ogóle, wiecie, jeśli chodzi o przepisy, to nie są takie jednoznaczne kwestie. Oglądałam film Sufrażystka, no i jak się ten film obejrzy i jeszcze się nasi kawałek historii, no to jasne, naprawdę kobiety miały bardzo źle. Ale jak na przykład sobie czyta się o kochankach Ludwika Króla Słońce i w tych wszystkich XVII, XVIII, XVI wiek we Francji, gdzie były prawa salickie, czyli kobiety nie miały praw żadnych, po prostu nic, nie mogły głosować, myśleć, mówić, w ogóle nic. A one tak naprawdę de facto rządziły krajami. Dla nich królowie zmieniali religię, dla ich tyłków, czy nie wiem czego jeszcze. Kobiety naprawdę, nawet jakieś guwernantki, miały taki wpływ, nie mając żadnych oficjalnych praw. I to też mi dużo powiedziało o oficjalnych przepisach, że to gdzieś często zupełnie nie tędy droga. No ale wracając do tematu, tak jak no tutaj stwierdził, najkrócej mówiąc, nie jestem za aborcją, ale na pewno jestem przeciw ustawie i to można pogodzić, bo to jest takie durna jednoznaczność, tak? Że jak nie popierasz tej ustawy, to jesteś za aborcją.
No wiesz, to tak jakby, jak można powiedzieć, że jak popierasz, że jak jesteś za zakazem aborcji, to popierasz Hitlera, a jak jesteś przeciwko zakazowi aborcji, to popierasz Stalina, albo odwrotnie, któryś z nich właśnie jeden był za, a drugi był przeciw.
I myślę, że dokładnie z takiego uproszczonego myślenia biorą się też takie ustawy, no. Że jeżeli nie zrobimy zakazu całkowitego, to w zasadzie popieramy, nie? Po prostu usiądzie jeden z drugim, tak. To jest dokładnie. No, a to są każdorazowe, indywidualne sprawy, to są często bardzo duże dramaty, które trzeba o wiele głębiej rozwiązywać i większą ilością środków niż ustawą. Fajnie, ustawimy, zagłosujemy i tyle zrobiliśmy w tym temacie. Podniosłem rękę. Nie, przepraszam, wcisnąłem guzik, tak? Jak to się robi w Sejmie? Wcisnąłem guzik. Tyle zrobiłem dla tych wszystkich kobiet, dla tych wszystkich dramatów. Tyle zrobiłem, wcisnąłem guzik. Tyle mnie to kosztowało. No ja się kurna zaraz zdenerwuję.
Może chwila przerwy.
Nie, nie ma przerwy. Bo po prostu... Ja nie rozumiem. Naprawdę wiecie, ile wysiłku kosztuje poświęcenie czasu takiej kobiecie, jednej z nich, która chce to zrobić, żeby wyprostować jej sytuację. Ile to trzeba osobistego zaangażowania, no. Czasu, naprowadzenia na właściwe gdzieś umieszczenia.
Nie wiem, bo nigdy nie musiałem pomóc takiej kobiecie, ale...
Ale no. Można sobie wyobrazić, jak czasami zwykłe rozmowy potrzebujemy na jakieś głupie tematy, co dopiero na taki dramat. Ile to kosztuje czasu, a ile kosztuje wciśnięcie guzika. Cześć Andrzej, słucham cię. Już jestem spokojna.
Andrzej?
Halo? No, cześć. Jesteś online. Dawaj, nie zgadzaj się ze mną.
Dlaczego uważasz, że... Znaczy, dlaczego to wszystko bierzesz tak poważnie? Tą całą, nie wiem, sytuację?
Nie miałam, tak teraz przez moment. Jestem kobietą, wiesz, pewnie mi gdzieś tam jakaś histeria się we mnie obudziła.
Ale masz poczucie czasu i przestrzeni.
Poczucie czasu tak, i przestrzeni?
Tak.
A czemu pytasz? W kontekście czego?
Tak, z ciekawości pytam. Powiedzmy, że...
No.
Że powiedzmy, że potrafisz wrócić do wydarzeń sprzed 20 lat na przykład wstecz.
Tak.
Więc ile razy była taka sama sytuacja jak dziś, kiedy ludzie wychodzili na ulicę protestować przeciwko aborcji? 4, 5 razy? Czy więcej?
Ja nie wiem.
Myślę, że więcej nie było, ale no właśnie dlatego pytam, czy masz taką, nie wiem, możliwość czy umiejętność wracania do przeszłości.
A do czego mi jest teraz potrzebna ta umiejętność, żeby odnieść się do tego tematu?
Do tego, żeby wiedzieć, że wcześniej rozmawialiśmy o tym samym i była taka sama dyskusja jak dziś.
No.
I nikt nie doszedł do jakichkolwiek wniosków. I wracamy do tego jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. I te wydarzenia przykrywają inne wydarzenia, które... Na przykład działo się w Warszawie, kiedy ten cały śpiewak opowiadał o tym, że wszyscy są umoczeni w tą sytuację z tymi kamienicami, że prawie każda partia polityczna ma gdzieś tam zarezerwowaną którąś kamienicę i oni chcą za to pieniądze. I w tym momencie, to kiedy to było? 2 tygodnie temu może? Taka była wielka nagonka, nagle wyskakuje temat aborcji, nie wiadomo skąd. No i to jest właśnie to, no.
Przykrywanie tematu tematami, tak.
Tak, tematami, oczywiście, że tak.
No.
I wiesz, to jest fajne, nie? Możemy sobie o tym porozmawiać, ja się...
No ale tak samo możemy porozmawiać o tych kamienicach, nie? To jest program, żeby porozmawiać. My jesteśmy tylko opiniotwórczy, tak? I tyle.
Chodzi o to, że co to w ogóle da, wiesz, rozmawianie o tym. Wejdzie ta ustawa? No to wejdzie. Nie wejdzie, to nie wejdzie. Protesty mogą być, ale te protesty są głównie partii Razem, no. A partia Razem, no, jest taka też trochę umoczona. To nie jest SLD, ale no, nie oszukujmy się, no. To są tacy ludzie alternatywni, którzy... Wydaje mi się, że mają rację, ale...
No tak, ale bez rozmów nie formujemy poglądów. Bez sformułowanych poglądów idziesz na wybory jak dureń, nie? Na to, co ci więcej obieca. I myślę, że im mniej ludzie rozmawiają, im mniej się ściera poglądów, im bardziej są to takie jednorazowe akcje. Słuchaj, lepiej, że my teraz rozmawiamy i sobie pewne rzeczy wyjaśniamy, nie zrobię sobie zdjęcie w czarnej bluzce i je wkleję. I tak naprawdę co ja o tym, co ja powiedziałam, do czego się przyłączam, nikt nie wie.
My sobie to wyjaśniamy co parę lat i do czego dochodzimy? No właśnie do niczego, no ciągle do niczego nie dochodzimy, no.
A słuchaj, na tym polega czasami wytrwałość, wiesz, że ja jestem jeszcze też z czasów, że teraz ludzie mam wrażenie, że chcą albo szybkiego efektu, albo w ogóle się poddają. Na przykład, nie wiem, widzę reklamy, tak? 10 kilo w 2 tygodnie, angielski w 3 tygodnie, salsa w 2 miesiące, nie?
Może można.
I ten, a na przykład... Nie, ja uważam, że właśnie, że znając troszeczkę historii, wiadomo, że pewne dobre zmiany, obejmie, czy to było zniesienie niewolnictwa, czy coś, to był wysiłek czasami kilkudziesięciu lat i drążenia pewnego tematu i coraz większej, bo na czym polega zmiana? W polityce zmiana czegoś. Musi zasięgiem mentalnym objąć wystarczająco dużą ilość ludzi, żeby coś zmieniło. Rozumiesz? Na razie, jeżeli jest tak, jesteś za albo przeciw, to nic nie zmienia, bo ludzie to mają po prostu gdzieś. Za dużo jest takich tematów, że jesteśmy tylko za lub przeciw, bez przemyślenia.
Po środku, no nie, wtedy nie zmienisz, no. Ale z drugiej strony dobrze wiesz, że tak było, jak było, no. No. To są pewni ludzie, którzy naciskają na pewne tematy, które tematy mają być załatwione, mają być wprowadzone, no i cóż, no. Możemy chcieć tych klinik antyaborcyjnych, no i co z tego, no. Oni po prostu jak będą chcieli, to i tak je wprowadzą, no wiesz, no.
No tak, ale no to czyli jesteśmy zupełnie teraz już bezradni, tak? No w zasadzie wszystko mogą zrobić, obojętnie co teraz. Wprowadzą zakaz całkowity sprzedaży alkoholu i cóż możemy zrobić? Tylko o tym pogadać, nie? Chodzi o to, że w końcu ludzie powinni...
Musimy jeszcze pędzić, ale to...
Właśnie, o to chodzi, właśnie o to chodzi. Ludzie i tak sobie poradzą. I warto, wiesz, właśnie, nawet po to warto rozmawiać, że jeżeli masz sąsiadkę, która, wiesz, że się, nie wiem, podsłuchaj się rozmowę na korytarzu, wiesz, że decyduje o aborcji, żebyś nie był takim palantym i fiutem, że zadzwonisz na policję, faktach, tylko żebyś ją, wiesz, żebyś ją przed wsparł.
To właśnie rozmawiamy może o faktach, ile osób, nie wiem,
nie wiem ile
procentowo rocznie dokonuje aborcji.
Nie wiem, nikt nie wie, nikt nie wie.
To jest niestety ten sposób, wiesz, tłumaczenia wszystkiego. Znowu nikt nic nie wie, ale wiesz, ile jest w Polsce homoseksualistów, ile jest pederastów, ile jest homosi różnych, no wiesz.
I rację miał Kononowicz, że on by wszystko zlikwidował i niczego by nie było. Nie byłoby pederastów, nie byłoby aborcjów, nie byłoby nic by nie było.
Czy to przypadkiem nie jest tak jak zwykle 1% albo mniej niż 0,5% tych wszystkich aborcji? Od tych, które są na, nie wiem, na życzenie, czy nie wiem, czy coś w tym stylu. Tego znowu nie wiemy?
No. No. Wiesz, im mniej zbadany temat, tym łatwiej wprowadzić też ustawę, moim zdaniem.
No i najczęściej, wiesz, ci co się upominają o to na przykład, to jest ich na przykład 0,5% albo 1% i oni głośno krzyczą, że oni bardzo nie chcą, ale...
Czy wiesz, to też...
się zastanawiać się prawami 1%, które...
Właśnie o to chodzi, bo to jest tak, że przyjdzie później nowy rząd i teraz to wszystko odkręci, tak? Tak jak ten odkręca. Znowu zmieni, teraz będą podstawówki takie, nie? Zabierze 500+, znowu wróci do gimnazjów i tak dalej. I teraz o tym pisał w 66. sonecie Szekspir. O marnotrawieniu po prostu całej mocy pospólnej, nie? Czyli takiego marnotrawieniu też, wiesz, czasu i pieniędzy. Bo to wszystko jest, to jest czas antenowy i masz rację, to jest oczywiście, że odwracanie tematu od innych ważnych rzeczy. Zawsze tak było, bo jak temat był kiedyś ważny, to on był w mediach przez, nie wiem, 6-7 miesięcy. A za czasów Kapuścińskiego to i rok potrafił być, nie? Jak robił jakieś tam reportaże, więc...
No, zgadza się, Ubek, no... To wiesz, no...
Słucham?
Podobnoż Ubek, no to nie wiem, no, czy to ważne, żeby go przypominać?
Nie, ja mówię za czasów. Nie mówię o nim, ani nie jako promocji jego poglądów. Tylko mówię o jakimś tam umiejscowieniu jako dziennikarza, nie? I w tamtym czasie czym było dziennikarstwo i jeżeli był temat, to rzeczywiście my oglądamy wiadomości, gdzie jest mnóstwo informacji i 5 minut po wiadomościach na pogodzie już nikt nie pamięta, o czym one były, nie? Też tak jest, no. Zgadza się. Ale myślę, że warto właśnie o tym rozmawiać, bo może się okazać, że kurde, co to jest w ogóle za temat? Po co my o tym gadamy? Porozmawiamy, słuchaj, o czym innym. Bardzo fajnie, że zadzwoniłeś, Andrzej.
No.
No. Powiedz coś więcej o tym, co cię na przykład bardziej interesuje.
Bardziej... No. Nie wiesz co, wrócę do czegoś jeszcze innego, o czym chciałem porozmawiać z Martinem, ale to jakoś tak nie wyszło.
No, obyśmy chodziło im...
W pewnym momencie Blacha powiedział do niego coś takiego, że ty byś chciał jak ten, jak on się tam nazywa, taki w okularach, taki śmieszny niby.
Co?
Chciałbyś jak być jak jeden z tych youtuberów, wiesz, który zarabia wielkie pieniądze i on... I on, wiesz, i on ma po prostu mnóstwo kasy, ty wiesz, po prostu z YouTube'a. I nie wiem, czy zauważyłaś to, że w pewnym sensie te czasy, które, nie wiem, nie mówię, że przed komunizmu, ale praktycznie to, po prostu wracają, wiesz, po prostu się wszystko powtarza. Nie mówię, że od II wojny światowej się wszystko powtarza, ale nawet to, że wiesz, że mamy nowych SB-ków, mamy nowe służby specjalne, mamy nowy rząd, który jest praktycznie taki sam jak poprzedni. Nie mówię, że mamy nowy PRL, ale wiesz, ale po prostu budujemy sobie nowe państwo.
No,
i,
no jest, widzisz, jest coś.
W pewnym sensie, powiedzmy, że wyrzucimy sobie takich ludzi jak Wojewódzki, który już jest starym dziadkiem, ma już teraz, nie wiem, ile, 50 lat czy więcej.
No wreszcie
wiesz.
Się ożenił.
No nieważne, wiesz, on po prostu już jest stary, on jest umęczony już od dawna, bo gdzieś tam jest jakimś synem, wiesz, kapitana milicji czy tam cokolwiek, nie wiadomo, ale wiesz, był w systemie, nie? Mieliśmy te wszystkie dzieci resortowe.
No.
I w tym momencie...
O, jak w Lublinie, żeby tutaj był przez wiele lat, ja jestem z Lublina, przez wiele lat PSL rządził cały czas. O, tutaj to o resortowych dzieciach wiemy dużo bardzo.
W tym momencie, widzisz, mamy coś takiego, że na przykład temu kolesiowi z YouTube'a, nie wiadomo kto płaci 30 tysięcy miesięcznie.
Ale jaki koleś? Ja nawet nie wiem, o kim ty mówisz. Skoro taki super koleś, to ja powinnam go kojarzyć.
Jakiś Beczka, czy taki, wiesz, w okularach,
Beczka,
taki śmieszny, co mieszka w Japonii.
Ale nie widziałam, nie znam w ogóle.
I to jest podobno najbardziej popularny youtuber, wiesz, w Polsce i ktoś mu płaci 30 tysięcy, ale skąd są te pieniądze, wiesz?
Ale w jakimś systemie Patronite albo coś takiego?
No powiedzmy, że Patronite, ale wiesz, gdzieś przypływają jakieś pieniądze skądś dokądś, tak podobnie jak Wałęsa wygrywał w Totolotkach, wiesz. I w tym momencie te osoby poruszają tematyk tych ludzi na przykład, którzy, powiedzmy, są starzy, ale teraz praktycznie, wiesz, biorą ten ster tych ludzi, którzy byli w PRL-u, wiesz, i teraz oni niby nie są umoczeni, są zupełnie w PRL-u, ale biorą pieniądze skądś, kto powiedzmy nie jest umoczony i poruszają takie tematy jak jakaś aborcja, wiesz, chodzą na jakieś marsze kodu, wiesz, to wszystko po prostu wraca do tego samego i ja nie wiem, czy wy to w ogóle widzicie, czy nie?
No, słuchaj, wiesz, znam
historię. Ja się historię... z tego, że się śmieję, ale wiesz...
Moim
zdaniem
to wszystko wraca od...
Tego wszystkiego nie ma,
4000
ale jest,
lat.
No.
Ale ludzi się nie zmieniało, zmienia się scenografia. Słuchaj, pewne problemy, ogólne problemy, nawet te, o których mówimy, rozwiązania polityczne i tak dalej, chęć władzy u ludzi głupich i tak dalej. Kto pisał? Mark Twain? Że zadziwiające jest to, jak mądrzy ludzie są pełni wątpliwości, a głupcy tak pewni siebie, nie? To się dzieje, podejrzewam, już od początku ludzkości. Zmienia się tylko scenografia. Nie wiem czemu, jesteś zaskoczony tym wnioskiem, że jest podobnie.
Czasem po prostu byłem zaskoczony tym, że ktoś się strasznie unosi tym, że będzie zakazana aborcja, no, ale w jaki sposób.
Słuchaj,
ona
to jest
będzie
audycja,
zakazana?
Muszę trochę, wiesz, troszeczkę tutaj się unieść, ubarwić. Nie wiem, że ja tutaj jestem. Ja po prostu staram się, żeby było atrakcyjnie dla was, no po prostu, chłopaki.
Już
tydzień
temu się zastanawialiśmy, jak to jest z tym gwałtem, no i też by szło, że on niby jest, ale ile osób jest gwałconych? Czy to znowu jest 1%?
Nie wiem, kto by to badał. Sobie nie da się takich tematów zbadać, właśnie dlatego, że za tym idzie dramat ludzki ukrywany głęboko. Nie da się zbadać, kto by w ogóle chciał coś takiego badać, ile jest gwałtów w Polsce. Nie no.
Ale są jakieś statystyki, ale...
Statystyki
są. Zapytamy o to dokładnie, ile było tych gwałtów, to okazuje się, że ich było niedużo, no. No nie było ich 30 milionów.
Znaczy myślę, że gwałtów jest na pewno więcej niż aborcji, nie?
10 tysięcy, no może 50 tysięcy tych gwałtów rocznie było, ale no wiesz.
No żeby w ogóle nie było, no. No ale co z tego? Już trochę nie wiem, gdzie ty, bo ty sformułowałeś już jakiś swój wniosek i nie wiem, czy teraz
nie,
jeszcze sobie gadamy,
uznałem,
czy...
No. Uznałem, że tych aborcji, tych gwałtów i tych homoseksualistów jest znowu 1 czy 2% w całym społeczeństwie. No,
no,
i
no to ja
się,
o tym
że...
też mówiłam właśnie. Czemu zaostrzać ustawę, gdzie raptem, wiesz, ja nie słyszałam raptem o doniesieniach nigdzie, w żadnej prasie, w żadnej telewizji, że raptem się pojawił w Polsce wzrost 500%, w ogóle spadła nam, przez to nie mamy dzieci, przez to w ogóle, a dzięki temu może mniej 500+. Ja bym w tym widziała plusy. A Jacek tutaj robi ze mną wywiad na tym. ale ja takich wywiadów. Wywiady auto są ten, drogie są ze mną, także no, nie, łatwo ci nie pójdzie.
Ja na przykład powiem coś takiego teraz, że ktoś na przykład nie zauważa tego, że przez Patronite nie można prać pieniędzy. Oczywiście, że można prać pieniądze. Można komuś płacić pieniądze za
niby
jakąś pracę.
Ale można wszystko prać pieniądze.
Ale nie tak łatwo. Ale nie tak łatwo.
Bo no czasem trudniej, czasem łatwiej, tak, ale można, tak? Skupiamy się na czasowniku można, czy że łatwo?
Skąd ma pan pieniądze? Dlaczego pan na przykład promuje taką albo taką opinię, na przykład,
nie,
że
no, oczywiście.
Nie wiem, że Polki są gwałcone, albo że są
no ale
aborcje.
Przecież słuchaj, sponsorujemy...
No, pan, bo widzę to płacą przez Patronite. No i
słuchaj,
tak
sponsorujesz właśnie... przedstawiciela twojego poglądu. Tak to troszeczkę działa.
Tak. Tak, i w tym momencie jakiś taki SB, który ma powiedzmy wysoką emeryturę, może w każdym momencie sobie płacić na takie Patronite i promować takie poglądy, które mu są takie potrzebne, no. I no. Tak mówię, to wszystko wraca.
Poglądy
wraca,
zawsze w większości są kupowane.
Ale, wiesz,
to się nazywa wybory.
PRL momentami. Tak, ale wraca cały PRL momentami, wiesz, on się po prostu odkręca, tak jak go zakręcaliśmy przed wyborami, uważaliśmy, tak. Że się Polska zmieni za
ale znasz to powiedzonko,
teraz
że 4 czerwca...
odkręca z powrotem, bo wiesz, bo
znasz
można,
to powiedzonko, no. Czy znasz to powiedzonko, że 4 czerwca 89 roku upadła
tak,
w Polsce komuna na 4 łapy, tak?
No
to już przecież...
Upadła, ale...
Nie znam kogoś, kto więcej treściwie o tym pisze, o braku dekomunizacji naszego kraju niż Łysiak, nie? Na przykład. Nie wiem. Tylko najśmieszniejsze by było, jakby okazało się, że problem aborcji był o wiele mniejszy w PRL-u niż zarządów partii tak prawicowej, jaką mamy teraz.
Ja uważam, że problem aborcji w ogóle nie istnieje, wiesz? Bo to jest wszystko kwestia sumienia i
no tak.
Po prostu... Większość ludzi je ma po prostu. Tak jak ty je masz, tak jak ja je mam.
No, przeregowałeś wniosek, który już tutaj padł dwa razy, ale bardzo dobrze, że masz.
Wiesz, nóż na szyi, to oczywiście, że powinien zrobić to aborcję, ale reszta, no, wiesz, słyszała o tym w telewizji. Większość ludzi ma tak, że o czymś słyszała w telewizji. Albo się z tym nie zgadza, albo się zgadza. Cholera wie, wiesz. No i w tym momencie rozmawiamy o takich tematach wirtualnych, no bo ich po prostu nie ma, no. Nie ma ich w moim życiu, nie ma ich w twoim życiu, no to dlaczego chcemy od nich robić audycję, no?
Nie
to
wiem,
to
ale już 55 minut o tym gadamy, więc...
No właśnie, ale właśnie nakręcamy, ale widzisz, bo robimy się o tym nakręcać i to nas po prostu kręci, rozmowa nas kręci, ale nie sam temat, po prostu chcemy się, wiesz, wypowiedzieć, udowodnić sobie coś tam, nie wiem co, ale no, wiesz, no...
Nie, ja bym nie chciała, wiecie,
staramy
po prostu...
Się, no.
Nie, mnie to dlatego też kręci, bo mnie chodzi o... bardziej, ale powiedziałam brzydko, mnie chodzi o... bo gadamy za dużo o PRL-u. Ja nie lubię takich regulacji przepisowych, ponieważ przepisy powinny być dla ludzi, a zawsze się kończy tak, że człowiek jest dla przepisu. I w miejscach pracy, gdzie ostatnio pracuję, w jednym udało mi się zmienić przepisy BHP, z czego się bardzo cieszę. Właśnie taką rozmową, wiesz, Andrzej? Zmieniliśmy w teatrze... Dobra, nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie, bo to jeszcze jest nieprawomocne, ale gdzieś na zwykłym takim szkoleniu zaczęliśmy rozmawiać, drążyć temat i to też miało być tylko bla, bla, bla. I też słyszałam, że no możemy sobie pogadać, ale tutaj mam taki przepis. A okazywało się, że my mamy wpływ na taki przepis i mamy wpływ na kogoś, kto ten przepis reguluje. I udało się przepis zmienić na korzystny, bo wychodziło, że on szkodzi. Podam ci przykład. W szkole mojej starszej córki jest przepis, że tylko rodzic może odebrać dziecko, nie? W przypadku, na przykład, kiedy ono źle się poczuło, albo karetka pogotowia ze szkoły. I była sytuacja, że moja córka była tuż za miastem na ognisku z klasą i źle się poczuła, ja po nią przyjechałam i w tym czasie jej koleżanka skręciła nogę, nie? Którą też znam od 12 roku życia, bo razem były w przedszkolu i całą szkołę. Z jej mamą się znamy, bo razem pracujemy 12 lat. Wychowawczyni też wie, że się bardzo dobrze znamy, że blisko mieszkamy i ja chciałam ją zabrać, ale nie mogę. Nie? Bo nie jestem mamą, bo jest taki przepis. I teraz dzwonimy po karetkę, karetka nie przyjdzie do skręconej ten, bo oni mają przepis, że do czegoś takiego nie przyjadą. Więc matka mogła jej dopiero po spektaklu przyjechać po nią 4 godziny później i okazało się, żeby wcześniej była udzielona pomoc tej dziewczynie, nie miałaby teraz trwałego uszczerbku, nie? Na nodze, jaki ma w tej chwili. I te przepisy, które miały chronić przed to, żeby nie odebrał jej jakiś pedofil, nie? Bo 16-latka to po prostu poszłaby od razu z każdym obcym do domu. Ten przepis, który miał chronić te wszystkie dzieciaki, obraca się w wielu momentach przeciwko nim i nie ma jak odejść od tego przepisu, rozumiesz? I dlatego to jest tylko przykład takich przepisów teraz w szkołach w ogóle, wszędzie, różnych, mnie denerwuje właśnie biurokracja, wiesz? I dlatego nie chciałabym, żeby przepisy się we wszystko w taki sposób radykalny wtrącały, że robimy całkowity zakaz. Ja wiem, że dużo rzeczy musi być uregulowane przepisami, ale od tego mamy mózgi i od tego mamy serca i od tego możemy rozmawiać, tak jak my teraz, żeby każdy gdzieś miał zdanie i go próbował bronić, a nie głosował i tylko wciskał bezmyślnie, bo ludzie po prostu zaczynają mieć, wiesz, binarne mózgi. I chodzi mi o to, że przepisy, które mają człowieka chronić, to też jest sytuacja, która ma chronić nienarodzone dziecko. Obraca się gdzieś przeciwko niemu, bo umiera dziecko, umiera na przykład matka, któremu zagrażało życie. I co? I tak naprawdę przepis zabił kogoś, a miał chronić kogoś. I dlatego się troszeczkę może też uniosłam, bo ostatnio od półtora roku funkcjonuję i troszeczkę walczę z pewnymi przepisami. Czasem z dobrym skutkiem. Z jednymi przepisami nie udało mi się zwalczyć i z różnych względów po 10 latach pracy odeszłam z jednego miejsca pracy. Po prostu już nie miałam siły, energii walczyć z pewnymi sprawami, których nie udało się zmienić. Może zabrakło mi determinacji, może okazałoby się, że za rok, dwa ktoś by odpuścił, tak jak w filmie Skazanie na Shawshank, nie? Pamiętacie, tam chyba co tydzień ten adwokat wysyłał prośbę o założenie biblioteki. Przez 7 lat co tydzień nie poddał się. W końcu mu przysłali $200 na założenie biblioteki, więc zaczął pisać codziennie. Zobaczył, że warto było. O to chodzi. Czasami brak determinacji, czasami może za łatwo odpuszczamy, że możemy tylko pogadać, że nic nie możemy zrobić, nie? Ale przynajmniej formułowaniem jakichś poglądów. Czy to naprawdę jest tak, że tylko można być za albo przeciw? I co to tak naprawdę znaczy? O czym rozmawiamy? Może to jest tylko trening do tego? Może to jest trening, dobra, może mały, nieważny temat, który odwraca nam uwagę od innych rzeczy, ważniejszych, ale o tamtych rzeczach w ogóle nie mam pojęcia, bo są tak tajne, tak musiałabym w tym ryć, a zaraz natknę się na teorie spiskowe, na oszołomów, którzy wszędzie widzą, wiesz, spiski, układy i zanim odfiltruję informacje. Ale weź odfiltruj informacje, bo trzeba mieć wiedzę. Ja takiej nie mam, się przyznaję. No. Ja tutaj dzisiaj wyskoczyłam z takim tematem, żeby zastąpić trochę Martina. Jestem babką, był ten czarny protest i sobie myślałam, że chwilę o tym pogadamy i patrzcie, zeszła godzina. No, ale dzięki. No. Nie, no masz rację też w tym, że są pamiętaj wyciągane tematy.
W 93 roku Niesiełowski był antyaborcjonistą. No. Nie można na tego zapominać. No. Że pan od PO, który po prostu głośno krzyczał na tam, że Kaczyński śmieć, czy tam jakieś takie inne rzeczy, no po prostu był przeciwko aborcji, a dzisiaj jest prawdopodobnie za, no.
I
dlatego ci mówię, że wiesz, ci ludzie, którzy nie wiem, ileś tam lat wcześniej byli przeciw, teraz są za, potem oni będą przeciw, potem będą za, albo nie będą, albo ich dzieci będą za. I to są ci sami ludzie cały czas. To jest właśnie problem tej sytuacji.
No jest. Wiecie, w ogóle temat pewnie byłby inny, jakiś bardziej aktualny, prawdziwy, polityczny, mądry i fajny, ale po prostu, że...
O szopanie, no.
Martin, o szopanie. A to, wiesz co, muzyka przemawia lepiej, tam wolę grać, niż o tym gadać. Gadanie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze.
Chopin jako DJ. Chopin jako DJ, tak jak powiedziałem.
Chopin jako nieabortowany geniusz.
Bo on dużo miksował, ja pamiętam, bo słuchałam tej książki.
No. Nie, no tak. Dlatego Chopina i Bacha tak łatwo przerabiać na jazz. Oni są najczęściej przerabiani na jazz. Właśnie dlatego, że dobrze miksowali.
Chopin siadał przy fortepianie i grał jeden za drugim, albo nie wiem, mieszał trzeci z czwartym, czy coś takiego i po prostu wychodziło mi coś, zupełnie coś innego.
No, poprawiłeś. No. Przede wszystkim o Chopinie mało się wie, że on był świetnym. Tak, no bo wiesz, jak taka audycja kończy się na temat Chopina, to po prostu jakiś taki, jakoś tak mi miło, jakoś tak fajnie mi się zrobiło.
Ja zapomniałam, że wam dzieci płaczą, no to już inna sprawa.
Nie, wiecie, ten Chopin, najfajniejsze, co też u niego, się odkrywa, jak się zobaczy jego dzienniki. To trochę prowata, bo jestem pianistka. Zobaczcie jego dzienniki na temat, jak robił, miał 9 lat, był gdzieś u rodziny, jako taki po prostu tam spędzał letni czas i założył dziennik codzienny. I jakie to jest dowcipne. W ogóle jego listy, jaki on miał wielki talent parodystyczny. Wiecie, on na wszystkich imprezach wszystkich parodiował i był z tego bardzo znany, był dużo towarzystwa. A w Polsce się na niego patrzy tylko, wiecie, przez etiudę rewolucyjną, przez powstanie, przez emigrację i przez po prostu gruźlicę. Wszystko takie, wiecie, negatywne, pompatyczne, ta nasza martyrologia. A to był taki facet z jajem i to słychać w tej muzyce. I to mnie drażni też, że podkreśla się tylko dramat. Ale na ostatnim konkursie chopinowskim dwóch facetów ośmieliło się pokazać właśnie poczucie humoru w muzyce Chopina. I za to ich uwielbiam, bo tam jest tego masę. tylko trzeba spojrzeć. Naprawdę to był wesoły, bardzo ciekawy człowiek z dużym właśnie talentem parodystycznym, z dużym humorem, poczuciem humoru i to też jest w tej muzyce. I ja na swoich zajęciach o tym mówię, może nie tylko.
Pamiętam z tej książki, że on nie chciał nosić skarpet.
Nie wiem.
Się ubierać.
To jest tak samo pewnie ważne, jak ta nasza dzisiejsza audycja o aborcji, ten nie, na temat w przypadku Chopina.
Strasznie mnie to denerwowało, że nie chciał nosić skarpet, nie chciał się ubierać, chory chodził.
Widzisz?
Potem jeszcze wyjechał, popłynął na tą wyspę, praktycznie wrócił martwy. A umarł kiedy? Ile miał lat, kiedy umarł? Już nie pamiętam.
39.
39?
No, tak.
To, jak pamiętam, to dość długo żył na swoje czasy, więc...
Różnica go zabiła, nie żył długo.
No tak, ale momentami przez całe swoje życie jęczał, że już umiera, że zaraz umrze, a jakoś umrzeć nie mógł. No tak pamiętam.
No wiesz, był też neurotyczny jako ten, ale widzisz, pamiętasz tak z książki, nie? A to by trzeba było poczytać czasami jego listy.
Dlatego jest potrzebna, no. Dlatego mówię, że audycja jest potrzebna.
Dobra.
Zamiast audycji o aborcji, o tym samym cały czas.
Dobra, to jest free! Rozmawiamy o wolności, do decydowania, no właśnie, o swoim osobistym dramacie, który moim zdaniem każdy raz występuje.
Wolnym człowiekiem i on tak lubił właśnie być wolnym, ale no. Z tą wolnością nie było do końca tak, jak z tą pogodą, która nie chciała, żeby był wolny i on potem przez tą pogodę chorował.
No tak, mówisz, on był, wiesz, on był wolnym człowiekiem jako twórca, a później został niewolnikiem patriotyzmu i narodowości.
Pogoda
i folkloru, przeklętego
tak,
folkloru.
Pogoda i natura są naszymi po prostu tymi, no. Przeciwnościami losu, widzisz.
Dzięki,
no.
Andrzej. Dobra, kończymy, słuchajcie, bo Remi pisze, że ma zaraz audycję. Kazik, wrócisz jakoś do tematu, jakaś puenta?
Puenta.
Osobisty stosunek do tematu może.
Dobra, to ja powiem tak.
Po co się kłócić z drugim człowiekiem, kiedy można go zabić?
Skąd to wziąłeś? Dobre.
No to dzięki, Andrzej, że zadzwoniłeś.
Na wesoło, nie mogę w to wierzyć. Kto by się spodziewał? Chyba tylko ja.
Pamiętajcie, pogoda, natura. Przeciwności losu największe, więc trzeba rodzić i tak. Trzeba się ciepło ubierać.
Właśnie, wszystkim życzymy zdrowia, pozdrawiamy Mieczysława wraz z rodziną i do usłyszenia.
I moją mamę.
Do usłyszenia, kochani! Jak mawiał.
Cześć.
Hej, kochani! Co?